Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Listopada wita Państwa Krzysztof Brunk. Naszym gościem będzie dziś Marek Jurek, lider prawicy Rzeczpospolitej, który gości w tych dniach w Watykanie na kongresie o sprawiedliwej i ludzkiej opiece zdrowotnej.
Polska zależy od tych rodzin, które dają najwięcej dzieci, od tego, czy tych rodzin będzie więcej.
To w drugiej części programu, a na wstępie aktualności watykańskie, w tym papieskie przemówienie w 50-lecie ekumenicznej dykasterii Stolicy Apostolskiej oraz protest watykańskiego rzecznika przeciw ingerencji chińskich władz w wewnętrzne sprawy Kościoła. Zapraszam. W dziedzinie ekumenizmu przez ostatnie pół wieku przeszliśmy długą drogę, powiedział Benedykt XVI uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Nawiązał do obchodzonego w tym roku 50-lecia tej dykasterii. Papieska Rada dokonuje obecnie pierwszego bilansu posoborowych dialogów teologicznych z głównymi wyznaniami chrześcijańskimi. Papież zachęcił ją, by popierała prawidłową recepcję osiągniętych rezultatów, pozwalając dokładnie zapoznać się z aktualnym stanem badań teologicznych w służbie drogi ku jedności.
Oggi alcuni pensano.
Dziś niektórzy sądzą, że droga ta, zwłaszcza na zachodzie, zatraciła pierwotny rozpęd. Odczuwa się zatem pilną potrzebę ożywienia zainteresowania ekumenizmem i nadania nowego wigoru prowadzonym dialogom. Pojawiają się też nieznane dotąd wyzwania. Nowe interpretacje antropologiczne i etyczne, formacja ekumeniczna nowych pokoleń, dalsze rozbicie w ekumenicznej scenerii. Istotne jest uświadomienie sobie tych zmian i znalezienie skutecznych sposobów postępowania. Również z cerkwiami Kościół katolicki prowadzi dialog, starając się zgłębiać wspólne dziedzictwo oraz podejmować spokojnie i z zaangażowaniem to, co nas jeszcze dzieli. Z prawosławnymi doszliśmy do kluczowego punktu dyskusji i refleksji – roli biskupa Rzymu w komunii Kościoła. Również w centrum dialogu ze starożytnymi kościołami wschodnimi stoi kwestia eklezjologiczna. Mimo wielu wieków nieporozumień i oddalenia, stwierdzono z radością zachowanie cennego wspólnego dziedzictwa.
Papież wskazał, że mimo nowych, problematycznych sytuacji czy punktów trudnych dla dialogu, niezmienny pozostaje cel drogi ekumenicznej, jak również zdecydowanie, by podążać nią dalej. Podkreślił, że nie należy jej rozumieć w kategoriach politycznych, jako umiejętności negocjowania i osiągania kompromisów. Jest ona wytrwałym dążeniem do znalezienia pełnej jedności w prawdzie. Do tego konieczny jest dialog teologiczny, ale przede wszystkim modlitwa i pokuta zgodnie z zasadami ekumenizmu duchowego. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie wiemy, kiedy nastąpi pełna jedność wszystkich uczniów Chrystusa, bo jest ona dziełem Boga. Nie powinno to zmniejszać naszych wysiłków. Przeciwnie, musimy być coraz bardziej uważni na Boże znaki i czasy, uznając z wdzięcznością to, co nas już łączy i pracując, by umacniało się to i wzrastało, dodał Ojciec Święty.
Na audiencjach prywatnych Benedykt XVI przyjął anglikańskiego arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa i prawosławnego metropolitę Pergamonu Ioannisa Zizioulasa z ekumenicznego patriarchatu Konstantynopola, prymas wspólnoty anglikańskiej i współprzewodniczący Międzynarodowej Katolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego, przybyli do Rzymu na obchody 50-lecia Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Stolica Apostolska bardzo stanowczo zareagowała na pogłoski o zmuszaniu katolickich biskupów w Chinach do udziału w święceniach biskupich dokonywanych bez zgody papieża. Gdyby te pogłoski okazały się prawdziwe, stwierdził watykański rzecznik prasowy, będziemy to traktować jako poważne naruszenie wolności sumienia i wyznania. Same zaś święcenia będą nielegalne, dodał ksiądz Federico Lombardi.
Jak dowiadujemy się z watykańskiego oświadczenia, chodzi tu o sakrę księdza Josepha Guo Jingkai, która ma się odbyć pojutrze w Chengde. Ksiądz Lombardi potwierdził, że kapłan ten nie otrzymał od Stolicy Apostolskiej aprobaty na przyjęcie święceń biskupich. Stolica Apostolska pragnie rozwijać dobre relacje z Chinami, dlatego też kontaktowała się w tej sprawie z tamtejszymi władzami i jasno przedstawiła swoje stanowisko, czytamy w oświadczeniu. Ksiądz Lombardi zaznaczył, że jeśli mimo wszystko dojdzie do wspomnianych święceń, to zaszkodzą one konstruktywnym stosunkom, jakie w ostatnim czasie udało się nawiązać z Chińską Republiką Ludową.
W naszej epoce mamy do czynienia z jednej strony z troską o zdrowie, która bez mała przekształca się w medyczny konsumpcjonizm, stając się niemal kultem ciała, a z drugiej strony z trudnościami, jakie mają miliony ludzi z dostępem do podstawowych usług i środków ochrony zdrowia. Zwraca na to uwagę Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Odbywające się w Watykanie obrady poświęcone są sprawie zapewnienia sprawiedliwego i humanitarnego dostępu do opieki zdrowotnej w świetle encykliki Caritas in Veritate.
Ojciec Święty podkreśla, że sprawiedliwość w odniesieniu do opieki zdrowotnej powinna znajdować się wśród priorytetów rządów i organizacji międzynarodowych. Niestety, pisze papież, obok pozytywnych i zachęcających rezultatów istnieją opinie i projekty, które godzą w tę sprawiedliwość. Chodzi na przykład o kwestie związane z tak zwanym zdrowiem reproduktywnym, z zastosowaniem sztucznych technik prokreacji niosących ze sobą niszczenie embrionów, czy z legalizacją eutanazji. Umiłowanie sprawiedliwości, troskę o życie od poczęcia do naturalnego kresu, szacunek dla godności każdej ludzkiej istoty należy wspierać i świadczyć o nich nawet wbrew przeważającym trendom. Podstawowe wartości etyczne są bowiem wspólnym dziedzictwem powszechnej moralności i fundamentem demokratycznego współistnienia. Benedykt XVI wyraża przekonanie, że dla osiągnięcia sprawiedliwego dostępu do ochrony zdrowia potrzebne są zarówno wspólne wysiłki, jak i wewnętrzne nawrócenie w spojrzeniu na człowieka i jego potrzeby.
W spotkaniu zorganizowanym przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia bierze udział 600 pracowników Służby Zdrowia, ekspertów, przedstawicieli Kościoła i świata polityki. Polskę reprezentują były marszałek Sejmu Marek Jurek, który omówi sposoby współpracy między ministerstwami kształtującymi opiekę zdrowotną, oraz profesor Stanisław Guść, który podejmie temat zaniedbań w dużych komunistycznych fabrykach, gdzie narażano pracowników na utratę zdrowia.
Konferencja ma za zadanie promocję usług zdrowotnych bardziej sprawiedliwych i humanitarnych, powiedział jej organizator arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady zauważył, że ochrona zdrowia należy do podstawowych praw człowieka.
Encyklika zachęca nas do uznania i do stawienia czoła złu naszych czasów, przede wszystkim w podstawowym sektorze opieki zdrowotnej. Prowadzona w duchu Caritas in Veritate konferencja, która trwa, rozpatruje m.in. perspektywę promowania usług zdrowotnych sprawiedliwych i bardziej humanitarnych, dlatego że jest to jedno z podstawowych praw człowieka, prawo do zdrowia, do opieki zdrowotnej i za tym właśnie idą wysiłki poszczególnych państw, ale myślimy tutaj przede wszystkim o państwach afrykańskich, gdzie ten podstawowy dostęp do służby zdrowia jest rzeczywiście bardzo znikomy. Tutaj jest wielka rola Kościoła, misjonarzy, którzy rzeczywiście troszczą się o to, by były te podstawowe ambulatoria, jeśli chodzi o kraje afrykańskie. I chodzi właśnie o to, żeby w dobie globalizacji nie tylko patrzeć na dostęp do medycyny pod kątem ekonomicznym, ale przede wszystkim pod kątem humanitarnym, żeby zobaczyć człowieka, który cierpi. Chodzi o obowiązek moralny, który wynika z praw człowieka, a który musimy traktować wszyscy jako nasz wspólny, z tą samą godnością i takimi samymi możliwościami prowadzenia zdrowego stylu życia. Nie możemy więc nikogo pozbawić opieki zdrowotnej czy traktować w sposób podrzędny. Istniejące obecnie nierówności w opiece zdrowotnej domagają się niezwłocznego podjęcia śmiałych działań.
Natomiast obecny na konferencji watykański sekretarz stanu przypomniał, że każdy ma prawo do opieki zdrowotnej i wymaga szacunku dla swego życia fizycznego i duchowego. Kardynał Tarcisio Bertone zauważył jednak, że istnieją kolosalne różnice w zakresie ochrony zdrowia między krajami uprzemysłowionymi a rozwijającymi się. Jego zdaniem w tych pierwszych administracyjnie wyklucza się niektóre grupy społeczne, pozbawiając na przykład migrantów czy uchodźców ochrony zdrowia. Natomiast w krajach rozwijających się państwowa opieka zdrowotna jest najczęściej fikcją.
Papieska Rada do Spraw Służby Zdrowia od lat organizuje różne kongresy na temat szeroko pojętej służby zdrowia. W tym roku jest mowa o sprawiedliwej opiece zdrowotnej, stąd też obecność, choć skromna, przedstawicieli świata polityki. Witam pana Marka Jurka w Watykanie.
Witam serdecznie.
Proszę pana, obrady dopiero się rozpoczęły. Jak pan ocenia tą inicjatywę?
Inicjatywa jest bardzo ciekawa i jubileuszowa, bo to 25. konferencja tego rodzaju. Natomiast poprzedzona też bardzo ważnym listem Ojca Świętego do uczestników konferencji, który przedstawił kardynał Bertone. I to też jest taki znak, że skoro sekretarz stanu przedstawia list, to pokazuje wagę tych spraw w tym, jak Kościół widzi problemy współczesnej cywilizacji. Ojciec Święty nawiązał do tego, o czym mówi w ostatniej encyklice, że żyjemy w świecie strasznych kontrastów, dlatego że z jednej strony kult ciała, który jednych prowadzi do farmakomanii, to są te nieustające reklamy środków zdrowotnych, coraz droższe leki, prawdziwa lekomania w jednych środowiskach, a w innych brak środków i również lekarstw potrzebnych do zwalczania najoczywistszych epidemii. Trudno mówić, że na tym polega troska o zdrowie. Oczywiście każdy, kto czytał Caritas in Veritate, wie, że to jest encyklika bardzo realistyczna i że Ojciec Święty wie o tym, że koszty transportu podnoszą cenę i że ten sam towar w dwóch różnych miejscach nie kosztuje tyle samo. Ale pokazanie tego kontrastu, często nawet w jednym społeczeństwie, mówi coś o naszym społeczeństwie, które nie ma tego, co właśnie można określić jako integralne pojęcie dobra wspólnego czy dobra człowieka. W czasie konferencji była mowa o tym, że w gruncie rzeczy medycyna nie jest kwestią technologii, ale antropologii, bo jej celem jest człowiek, zdrowie jako bardzo zasadnicze dobro dla życia, jako dobra nie najwyższego, ale jak to mówił Jan Paweł II, przedostatecznego, tego, którego wszyscy powinniśmy życzyć, jak najdłuższego.
Jest pan również jednym z prelegentów, o czym będzie pan dzisiaj mówił?
Ja będę mówił o polityce na rzecz zdrowia z perspektywy, że tak powiem, ponadresortowej, że to nie jest kwestia jednego resortu, ale tak naprawdę kooperacji właściwie całego rządu. W każdym rządzie to jest kwestia i polityki finansów, i właściwych środków budżetowych, i kwestia edukacji narodowej, a więc również tej medycyny profilaktycznej, a nie tylko naprawczej, tej, która zapobiega chorobom, a nie reaguje już na choroby, które powstaną, o zasadniczych problemach etycznych, takich jak na przykład sztuczne zapłodnienie in vitro, czy edukacja seksualna o potrzebie i również o aspektach międzynarodowych działań na rzecz zdrowia, bardzo różnych, takich jak na przykład zakres działania Światowej Organizacji Zdrowia z jednej strony, a z drugiej kooperacja państw, jeżeli chodzi o zwalczanie nadużyć seksualnych czy propagandy, która do nich prowadzi. Także ja będę mówił właśnie w takim integralnym ujęciu o tym, co państwa same w całości mogą robić na rzecz zdrowia i co mogą robić razem, pamiętając o tym, że właśnie chodzi o dobro wspólne, chodzi o dobro człowieka. Nie jest tak naprawdę kwestia techniczna, tylko kwestia odpowiedzialności każdego z nas za społeczeństwo, naród, w którym żyjemy, i wspólnotę narodów, do której należy, i odwrotnie, odpowiedzialności tej wspólnoty czy narodu za każdego człowieka.
Tym niemniej z punktu widzenia politycznego sprawa sprawiedliwej opieki zdrowotnej jest dziś bardzo delikatna, bo wiemy, że istnieje coś takiego jak prawo do opieki zdrowotnej. Z drugiej strony wiemy, że opieka zdrowotna to nie tylko wizyta u lekarza, ale również nowoczesne technologie, bardzo drogie. A zatem jak to je rozsądzić, co jest sprawiedliwe?
Z samych możliwości społeczeństwa wynika, że odpowiedzialność państwa za zdrowie powinna być kierowana przede wszystkim w dwóch kierunkach. Najdroższych procedur, tych, które każdego człowieka postawią wobec pewnej beznadziejności, sam sobie nie poradzi z czymś takim, żeby nie wiem jak się, bo nawet ubezpieczenia mogą być zbyt drogie, a z drugiej strony w kierunku stałej opieki wobec środowisk najbardziej potrzebujących, takich jak rodziny wielodzietne, czy na przykład szczególnie dramatyczny problem rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, czy samotnych rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi.
Dziś w kontekście debaty o służbie zdrowia wreszcie zaczyna się mówić też o sprawiedliwości międzypokoleniowej, bo w starzejących się społeczeństwach coraz bardziej rośnie liczba osób, które opieki zdrowotnej potrzebują, a z drugiej strony maleje liczba ludzi czynnych zawodowo, którzy muszą na tą opiekę zdrowotną łożyć bądź się w nią bezpośrednio angażować. Jak w tym kontekście można mówić o sprawiedliwości?
Pan redaktor sprowadza sprawę na grunt bardzo konkretny, bo nasz narodowy, to my jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, gdzie jeżeli tego nie przerwiemy, jeżeli nie nastąpi odrodzenie demograficzne, to solidarność pokoleń będzie coraz trudniejsza, zarówno w wymiarze zdrowotnym, bo wiadomo, że im starsze społeczeństwo, tym większe koszty ochrony zdrowia. No i przede wszystkim, no jeżeli będzie mało ludzi w wieku młodym i dojrzałym, jeżeli będzie mało Polaków w pokoleniach pracujących, to utrzymanie samego systemu emerytalnego, czy tym bardziej opieki zdrowotnej w stosunku do ludzi starszych, no będzie coraz droższe, a w pewnym momencie nawet niewykonalne w tym zakresie, a i tak bardzo uderzające w naszą ekonomię i no, nieuchronne w tym wypadku obciążenia pracy tych pokoleń młodych pracujących. I dlatego z tego zaklętego koła trzeba wyjść.
A polscy politycy są świadomi tej katastrofy demograficznej, która nam zagraża? Jakie jest pana doświadczenie?
W moim przekonaniu mają kompletnie sparaliżowaną wolę. Dzisiaj elektoralizm, myślenie przede wszystkim w kategoriach wygrywania wyborów, kieruje politykę do spraw najpopularniejszych, a nie do odpowiedzialności. Atrakcyjna jest złość albo chciwość. Dwie plagi, którymi najbardziej można mobilizować poparcie, a nie odpowiedzialność wspólna za nas wszystkich i za każdego z osobna. Na szczęście budzą się uczeni, eksperci. Jeszcze parę lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że zastępca profesora Balcerowicza będzie prawie w każdym wystąpieniu mówił o wyzwaniu demograficznym jako najpilniejszej potrzebie ratowania ekonomii, a mówi o wystąpieniach profesora Rybińskiego w jego krytyce rządu. Ten temat pojawia się ciągle i dzisiaj no, ta akcja polityczna, którą ja sam prowadzę, no, jest przede wszystkim skierowana na to, żeby jak najszybciej zmobilizować opinię publiczną i żebyśmy ratowali właśnie ten system solidarności pokoleń, żebyśmy przeciwdziałali katastrofie systemu zabezpieczeń społecznych, żebyśmy tworzyli solidne podstawy ekonomii, wychowania i również no, w końcu żyjemy w Europie, która czynnik demograficzny uczyniła decydującym po obalaniu traktatu nicejskiego w określaniu pozycji państw i również pozycji Polski, żebyśmy wszystko to robili, no, przeciwdziałając kryzysowi demograficznemu i podejmując rzeczywistą politykę solidarności wobec tych rodzin, które mają ciągle dzieci.
W zeszłym tygodniu w Mediolanie podano, że tak zwane katolickie państwa europejskie prowadzą najgorszą politykę prorodzinną w całej Unii. Konkretnie Polska, Hiszpania czy nawet Włochy to kraje, które przeznaczają najmniejszy odsetek swojego produktu krajowego brutto na pomoc rodzinom. Jak pan myśli, skąd wynika ten paradoks?
Na pewno z tego, że Kościół katolicki jako jedyna instancja moralna broniąca dzisiaj prawa naturalnego, sprawiedliwości naturalnej w życiu narodów i w życiu międzynarodowym jest obiektem szczególnie wściekłych ataków tam, gdzie działa. I ta agresywna dechrystianizacja uderza przede wszystkim w autorytet Kościoła i w pewnym sensie jest najbardziej aktywna w krajach katolickich, ale z drugiej strony my mamy ciągle największą szansę, dlatego że mamy społeczeństwo oparte na kulturze najbliższej prawa naturalnego. W Niemczech jakiś czas temu były badania demograficzne. Niemcy są takim świetnym polem porównawczym, dlatego że żyje tam bardzo wielu protestantów i bardzo wielu katolików. I społeczność katolicka to są rodziny bardziej otwarte na życie, dające więcej życia. I jak spojrzymy na to w Polsce, jak dzisiaj wygląda ten kontrast kultur, 30% rodzin daje społeczeństwu 70% dzieci corocznie i to są rodziny uboższe. 70% rodzin, tylko 30% dzieci. Dlatego no, państwo nie powinno być dłużej neutralne, powinno zdecydowanie stanąć po stronie tych spośród nas, którzy chcą mieć dzieci, dają dzieci. Bo ci ludzie dobrowolnie obniżają swój poziom życia, płacą znacznie większe podatki pośrednie przy każdych zakupach w sklepie, dlatego że my płacimy dwukrotnie wyższe podatki pośrednie niż to, co poddajemy w picie. I w tym momencie no, prowadzenie sprawiedliwej polityki wyrównującej te obciążenia podatkowe, jakim są poddane rodziny, no, jest po prostu nakazem zwykłej sprawiedliwości, ale również rozsądku, no bo Polska zależy dzisiaj od tych 30% rodzin, które dają najwięcej dzieci, od tego, czy tych rodzin będzie więcej.
Zaczynaliśmy od służby zdrowia, kończymy na rodzinie. Taka chyba jest natura rzeczy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że w Watykanie przy okazji konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Służby Zdrowia rozmawiałem z panem Markiem Jurkiem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.